Temat naszego spotkania 1924-2024, 100 lat Lasów Państwowych. A naszym gościem jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie, panie dyrektorze, witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże państwu.
Panie dyrektorze, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy na ręce pana dyrektora wszystkich, którzy związani są z lasem, tym pozdrowieniem Daszbur.
Daszbur.
A tych osób związanych z lasami jest wiele. Tutaj chociażby wspominamy konferencję, która odbywała się w Toruniu, w której brali udział leśnicy. To też dla nas bardzo budujące było wydarzenie, które organizował między innymi świętej pamięci profesor Jan Szyszko. I to zgromadzenie właśnie leśników i ludzi, którzy kochają las, którzy kochają przyrodę, było niezwykłym doświadczeniem. Było to niezwykle również budujące spotkać się, posłuchać także i wykładów, które były podczas tego naszego spotkania, porozmawiać z osobami, którzy na co dzień zajmują się lasem, którzy znają las doskonale, ponieważ niejednokrotnie to życie. Tak, w przypadku pana dyrektora to 40 lat, tak?
No, dokładnie, ojcze redaktorze, 45
w tym 45. roku. Proszę bardzo, to jest praktycznie całe życie zawodowe poświęcone właśnie rzeczywistości, o której dzisiaj chcemy powiedzieć. I tak spoglądając, panie dyrektorze, właśnie na te 45 lat pracy, to największą taką radością dla pana płynącą z tego czasu jest?
No, że jestem leśnikiem, że mogę na rzecz Lasów Państwowych pracować. To jest wielka pasja. To nie jest tylko praca, to jest przede wszystkim pasja. I nie tylko moja pasja, wielu moich przyjaciół, moich kolegów w zielonych mundurach, którzy na co dzień wypełniają swoje obowiązki dla dobra polskiej przyrody, naszych lasów, dla naszej ojczyzny.
I święty Jan Gwalbert, tak?
Dokładnie tak, tak. Rzeczywiście 3 lata temu głosy z terenu zwróci się do mnie. Panie dyrektorze, dlaczego my nie mamy swojego patrona? Bo tak, oczywiście mamy tutaj świętego Huberta, którego również czcimy razem z naszymi kolegami myśliwymi, no ale to szczerze mówiąc jest ich patron, prawda? No sporo kolegów leśników nie poluje, więc nie bierze udziału w tych uroczystych obchodach świętego Huberta. Przypominam, 3 listopada razem z myśliwym świętujemy, no i upomnieli się o swojego, no i oczywiście decyzję podjąłem natychmiast i 12 lipiec, pamiątka obchodów chodzenia dnia w Polsce, czyli 12 lipiec, świętego Jana Gwalberta. Przypominam, że święty Jan Gwalbert kanonizowany przez Celestyna III na początku XII wieku został uznany w zasadzie jako patron leśników przez papieża, wielkiego papieża Piusa XII 12 stycznia 1951 roku. No niektórzy złośliwi mówią, a po co nam taki patron? Co ten dyrektor wymyślił? Więc to nie dyrektor, ale to papież ustanowił świętego Jana Gwalberta patronem leśników, i z czego chętnie skorzystaliśmy. W tym roku były przepiękne obchody w Starym Sączu, w ślicznym miasteczku małopolskim, kiedy leśnicy z całej Polski świętowali uroczyste otwarcie obchodów stulecia Lasów Państwowych właśnie tam w Małopolsce.
Tak, a wszystko rozpoczęło się w 1920, nawet troszeczkę wcześniej, w 1924 powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami. To również Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych, który stworzył, który uporządkował strukturę administracyjną tej instytucji oraz przeprowadził pierwszą inwentaryzację. I to właśnie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich leśników, strażników leśnych, wszystkich, którzy posługują na rzecz lasu, który jest tym dobrem narodowym naszym. Polskie lasy, panie dyrektorze, zajmują 30% powierzchni kraju, tak?
No dokładnie. Lesistość, powiedzmy, lesistość kraju to na dzień dzisiejszy wszystkich lasów, czyli państwowych plus lasów będących własnością prywatną, lasów miejskich, lasów w zarządzie wojskowości ze względu na obronność. Także to jest dokładnie 29,6% według danych GUS-owskich z 23 roku. Natomiast no, ambicją naszą, polskich leśników, jest wzrost lesistości do 2050 roku do 33%. Jest to realne, no, gdyby nie jedne zagrożenia płynące niestety z kierunku tutaj Komisji Europejskiej. Wielki problem dla nas, wielka niewiadoma. Nie ukrywam, że boimy się tych problemów. Nie wiemy sami, co będzie dalej. No, możemy mieć tylko nadzieję. Kto wie, czy też nie nadzieję, tylko w Bożej opatrzności, żeby tutaj tej sytuacji pomogła nam jakoś przetrwać ten trudny czas, który nas, podejrzewam, niedługo będzie czekał.
Spośród tych 30%, które Lasy Polskie zajmują powierzchni Polski, pod zarządem przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe jest jaki procent?
To znaczy się, jeżeli chodzi o lasy tutaj, to jest 7,2 miliona hektarów, prawda? Czyli to jest prawie około 80%, niecałe. To jest ewenement w skali europejskiej, kiedy państwo zawiaduje takim potężnym majątkiem. Tego nie ma nigdzie w Europie.
I tutaj, panie dyrektorze, to bardzo pokaźna powierzchnia, o której pan dyrektor wspomina. Lasy są nie tylko domem dla dzikiej przyrody, ale również miejscem odpoczynku, miejscem również i relaksu dla ludzi. Zatem to nasze dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych to też taka dobra okazja do przypomnienia sobie tej wielkiej roli lasów, a także podkreślenia dorobku i dokonań ludzi pracujących na ich rzecz. I tutaj polskie lasy są przede wszystkim takim rezerwuarem różnorodności fauny i flory. Wspomnieliśmy, że na gruntach lasów państwowych znajduje się 80% wszystkich form ochrony przyrody. To właśnie leśnicy w głównej mierze odpowiadają za ochronę najcenniejszych gatunków i siedlisk. Tutaj niejednokrotnie pojawiają się pewne nieporozumienia, chociażby różnego rodzaju organizacje ekologiczne. Wiele takich zarzutów wystosowują w kierunku właśnie osób, które znają się i odpowiadają za przyrodę w naszej ojczyźnie, w tym wymiarze lasów.
No tak, rzeczywiście jest wiele stowarzyszeń, organizacji, które zupełnie opacznie patrzą na leśnictwo, patrzą na leśników, patrzą na przyrodę. Warto tutaj wspomnieć, ojciec redaktor przypominał tutaj o tych właśnie zasadach funkcjonowania lasu, o pierwszym dyrektorze, który rzeczywiście zaczął taką inwentaryzację lasu. Sięgajmy troszeczkę do historii. Przypomnijmy sobie tutaj rok w zasadzie 1918, kiedy już zaczynały się prace związane z przejęciem właśnie lasów na poczet majątku Skarbu Państwa, oczywiście od zaborów tutaj pruskich, austriackich, o przejmowaniu lasów będących własnością protestantów czy prawosławnych, lasów tak zwanych carskich czy cesarskich. Prawda? W zasadzie ruszyło to dopiero, tak można powiedzieć, w 1924 roku, kiedy możemy już mówić o organizacji jako państwowe przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. To były początki. Wielki człowiek tej epoki, pierwszy naczelny dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret. Przypomnijmy, że to był rok 33, kiedy pan prezydent Mościcki powołuje Loreta na stanowisko naczelnego dyrektora. Zaczyna się rozkwit, można powiedzieć, lasu i wprowadzane zostaną pewne zasady postępowania, pewne założenia działalności Lasów Państwowych, które w zasadzie w nieco zmienionej formie przetrwały do dzisiaj. Drugą taką wielką postacią jest świętej pamięci profesor Jan Szyszko, wielki Polak, wielki naukowiec, ponad 100 prac, świetny przyjaciel, myśliwy, no i przede wszystkim katolik, prawda? I to jest bardzo ważne, wielki nauczyciel. Nieraz tak się zastanawiam, no powstała pewna pustka i bardzo trudno tą pustkę jest uzupełnić takiej miary fachowca, takiej miary naukowca, jakim był pan profesor. Przy każdej okazji spotykamy się, powstają tablice pamięci ku czci pana profesora w technikach leśnych, w miejscowościach. Leśnicy bardzo żywo reagują na różnego rodzaju informacje tyczące właśnie obchodów czy rocznic śmierci czy urodzin, no, w kościele tam, gdzie rzeczy w miejscowości pana profesora licznie leśnicy przyjeżdżają z całej Polski, oddając rzeczywiście należny hołd naukowcowi niebywałemu, którego po prostu najprawdopodobniej wielkość pana profesora no, stawiała troszeczkę na przegranej pozycji. To wielki człowiek, wielki naukowiec. No i niektórzy, no niestety zbyt mali ludzie nie potrafili sięgnąć zdolnością i umiejętnością wszelakim pana profesora. Także wielka, można powiedzieć, taka postać już nowożytna, jeżeli chodzi o nasze lasy. Okres przedwojenny też warto tu wspomnieć. Świetny menadżer Adam Loret, który w zasadzie no niewiele możemy o jego tragicznej z całą pewnością śmierci powiedzieć. Wiemy tylko, że 5 września 1939 roku opuścił Warszawę, udając się razem z konwojem samochodów, wywożąc dokumenty z dyrekcji. No niestety został zatrzymany, z tego co wiem, 17 września. No i co się stało z pierwszym dyrektorem? No trudno jest przewidzieć, prorokować do końca. Nie znamy tych faktów, na co my możemy się spodziewać, co zrobiły wojska rosyjskie. No wiadomo, napaść na Polskę z obu stron. Z jednej strony 1 września Niemcy, 17 września wojska rosyjskie. Także, że z różnych informacji wiemy, że Adam Loret zginął najprawdopodobniej w więzieniu w okolicach Mińska czy w samym Mińsku, ale tak jak do dzisiaj, no zawierają to na pewno archiwa rosyjskie, białoruskie, no dostępu nie mamy i wiedzy nie mamy o losach, o tym wielkim Polaku, o wielkim leśniku przede wszystkim, wielkim wizjonerze nowoczesnego leśnictwa, właśnie dzisiejszego leśnictwa. I to się sprawdza, to co robił, to co kontynuował też Adam Loret. Także tyle może o tej historii takiej.
Panie dyrektorze, leśnicy każdego roku sadzą sadzonki służące do odnowienia lasów, co stanowi gwarancję perspektywy bezpiecznej przyszłości dla nas i przyszłych pokoleń, także i pozyskują drzewo. Jaka jest różnica między tym nasadzeniami a drzewem pozyskanym?
No oczywiście drzewo pozyskane no musi już mieć parędziesiąt lat. My rzeczywiście rok w rok mówimy to fachowo, odnawiamy, w mniejszym zakresie zalesiamy, prawda, około 60 tysięcy hektarów. W przybliżeniu liczba to jest około 500 milionów sadzonek. Oczywiście te liczby mogą się zmieniać w zależności od gatunku, od więźb, natomiast to mówię to w przybliżeniu. To jest wielka rzecz. Pamiętam, jeden z tych właśnie nowatorskich unijnych ekologów rzucił hasło, że musimy zrobić wszystko, żeby posadzić 3 miliardy nowych drzew. No to polscy leśnicy załatwią sprawę w przeciągu 5 lat. Jak się wezmą porządnie, 6-5 lat, bo taką ilość co roku wysadzają. Więc to nie jest tak, że my wyrzynamy lasy. Oczywiście wycinamy fragmentarycznie, w niewielkich ilościach, ponieważ mądrze planowana wycinka jest gwarantem trwałości i ciągłości lasu. I o to nam chodzi. Czyli ta dewiza zapisana w ustawie zrównoważonego rozwoju, to jest dla nas najważniejsze. I wszystkie funkcje, te trzy najważniejsze funkcje, które obowiązują obecnie w lasach i będą obowiązały, czyli ta funkcja najważniejsza dla nas leśników, przyrodnicza, środowiskowa, ekologiczna, oczywiście mam na myśli tu prawdziwą ekologię, czyli następna funkcja gospodarcza, bo nie możemy żyć bez drewna, no i wielka funkcja społeczna, którą lasy państwowe bardzo mocno rozbudowały, tym bardziej jeszcze w tym obecnym okresie uroczystych obchodów, kiedy zaczynamy w tym roku i cały następny rok 2024 będziemy świętowali stulecie pięknych już lasów państwowych w naszym kraju.
Zmienia się także skład gatunkowy drzewostanów. Leśnicy, myśląc perspektywicznie, biorąc także pod uwagę prognozy naukowców dotyczące zmian, jakie zajdą środowisku w kilkudziesięciu najbliższych latach. Jak tutaj, panie dyrektorze, wygląda sytuacja? Jaki jest taki charakterystyczny drzewostan dla Polski?
Czy obecnie w tej chwili, jaki jest, ojcze redaktorze, my jesteśmy zmuszeni przebudowywać drzewostany. Mówi się, naukowcy mówią, że rzeczywiście ten okres około kilku stuletni, można powiedzieć kilkudziesięciu lat, no ewidentne są zmiany klimatyczne. I to jest zauważalne, susze, huragany, różne czynniki, które powodują no, sytuację troszeczkę anormalne, jeżeli chodzi o zachowania pogodowe, czyli zdarzają się wielkie huragany. Przecież w 17 roku w Rytlu mieliśmy potężny huragan, kiedy wywróciło nam prawie 10 milionów metrów sześciennych drewna. To jest wielka sprawa. Oczywiście polscy leśnicy, głównie tutaj toruńscy, już problem załatwili. Tam są już uprawy, tam są już młodniki. Już jest nowe życie, już rośnie drzewostan. Więc to są wielkie tutaj problemy i przechodzenie, powiedzmy, gatunków tych liściastych na rzecz iglastych jest koniecznością z racji tego, że te gatunki liściaste są bardziej odporne na suszę. Generalnie mówimy tutaj o tak zwanej strefie borealnej, czyli tej głównie świerkowej, przesuwającej się na północ na skutek zmian klimatycznych. No i oczywiście tutaj koniecznością jest wprowadzanie tych liściastych gatunków. One w tej chwili są, powiedzmy, zbliżają się, tak jak mówiąc kolokwialnie, 50-50, ale wcześniej tego nie było. Była duża przewaga drzewostanów iglastych, wierkowych, sosnowych, z racji monokultu, zresztą wprowadzane te gatunki, bo one są szybko rosnące. Zapotrzebowanie XIX-wiecznego i początek XX wieku przemysłu powodowało to, że grunty leśne zostały tymi właśnie gatunkami odnawiane, czy też zalesiane. I właśnie w tej chwili nastąpił potężny regres. Mamy tutaj przypadki, wypadki właśnie wypadania świerczyn. Pierwsze w górach, przecież przypomnijmy sobie lata 90. na Dysięcu Wisła, Ustro, Usoły. Tam wyleciały praktycznie wszystkie drzewostany świerkowe. Trzeba było to uprzątnąć i zastąpić już. I w tej chwili mamy już piękne drzewostany mieszane, bukowo-jodłowe z udziałem jaworu, jarzębu i taki właśnie powinien być skład docelowy. No jest to prawidłowe reagowanie. Leśnicy wiedzą i to jest właśnie jedne z podstawowych takich sposobów na zmiany klimatyczne, które są widoczne i takie no nieuchronne. Jak długo one będą, my nie wiemy, czy na przykład za 100 lat nie nastąpi odwrót w kierunku, powiedzmy, oziębienia, przepraszam. No ale to jest 100 lat, to decyduje i znów nie tylko Polscy, zresztą leśnicy będą wiedzieć, jak robić. No niestety tutaj trapią nas inne poglądy, które no, dają wiele do myślenia. Jesteśmy pełni obaw, więc zaczyna funkcjonować jakiś dziwny sposób jakiejś dziwnej ekologii czy pseudoekologii, która w zasadzie mówi otwarcie, żeby drzewostany zostawić spokoju, one sobie same dadzą radę. No pewnie tak, no jeżeli chodzi jakieś tam, nie wiem, w perspektywie 100, 200, 300, 400 lat, pewnie coś tam będzie rosło, na pewno, o ile wcześniej się to nie spali, no bo jest to potężny pokład materiału łatwopalnego, który przy tym ociepleniu się klimatu i zmian warunków atmosferycznych, cieplnych głównie, no może powodować potężne, szalejące na tych terenach pożary.
W procesie adaptacji do zmian klimatu niezwykle jest istotne to, w jaki sposób leśnicy chronią lasy przed pożarami, które są jednymi z poważniejszych konsekwencji globalnego ocieplenia. Zagrożenie pożarowe lasów w Polsce należy do najwyższych w Europie. No, jednak tych pożarów stosunkowo patrząc, chociażby porównując z innymi krajami, jest mniej niż gdzie indziej. Zatem widzimy tutaj wielki wkład również leśników.
Tak, dokładnie, ojcze redaktorze, temat z jednej strony potężny, finansowy. Warto wspomnieć, że tutaj ostatnie kilka lat Lasy Państwowe wydatkują prawie 800 milionów, ponad 800 milionów złotych właśnie na ochronę przeciwpożarową, na utrzymywanie całej sieci wież tych właśnie przeciwpożarowych, tak zwanych dostrzegalni, których jest ponad 700. Oczywiście jest to obsługa, są to place ZUL-ów, które obsługują te wieże, cały park, który oczywiście wynajmujemy od firmy prywatnej, dromadery, helikoptery. No przecież bardzo niedawno jeszcze paliła nam się tutaj Puszcza. Biebrzański Park Narodowy był w ogniu, więc helikoptery leśne brały udział w gaszeniu tego pożaru. Mieliśmy też przecież zupełnie niedawno sytuację tutaj w Zielonogórskiej, w dyrekcji RDLP Wrocław, gdzie paliło się potężne wysypisko śmieci. Również nasz helikopter gasił. To są też i potężne koszty. I proszę zwrócić uwagę, że są koszty, które Lasy Państwa wydatkują w czystym przełożeniu, na ochronę przyrody. Bo czym też nazwać ochronę przyrody? To jest ochrona przyrody. I mało tego, samoloty wynajmowane przez lasy gaszą nie tylko lasy państwowe, ale również lasy prywatne. Zresztą ubiegłoroczny wypadek tutaj w okolicach Radomia, kiedy płonęły chłopskie lasy, spaliło się około 100 hektarów tych właśnie chłopskich lasów. No, nasz sprzęt za nasze pieniądze gasił również ten pożar. Także wielka, wielka tutaj sprawa, wielkie potężne zaangażowanie finansowe. Także tutaj wmawia nam się, że zbyt mało wydatkujemy na ochronę przyrody, mówiąc o 40% z dochodów lasów państwowych. To jest absolutnie nieprawda. To jest totalna aberracja. To jest tylko mały ułamek rzeczywiście. 40% pomagamy parkom narodowym. To tylko parki narodowe. Ostatnie lata to jest prawie 250 milionów dotują Lasy Państwowe parki. To są odrębnym podmiotem, ale mimo wszystko pomagamy na to, bo tak uważamy, że tak trzeba. Pomagamy wszędzie, gdzie jest przyroda, pomagamy wszędzie, gdzie są lasy, gdzie jest taka potrzeba i tutaj mówienie jest to wysoce nieuzasadnione i krzywdzące dla wszystkich polskich leśników.
I panie dyrektorze, wobec całego tego ogromu pracy, mówimy dzisiaj o 100 latach, Lasów Państwowych. To jest praca pokoleń leśników. No, wielu sobie zadaje pytanie o przyszłość. O przyszłość również tej pracy, o przyszłość lasów. To wszystko w kontekście pewnego rodzaju całości pewnych europejskich planów. Czy to w kontekście chociażby Europejskiego Zielonego Ładu, który z jednej strony jest pierwszą kompleksową strategią Unii Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Do 2050 roku nasz kontynent miałby stać się neutralny dla klimatu, emitować tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłaniać, ale co dla krajów członkowskich faktycznie oznacza osiągnięcie neutralności klimatycznej za 3 dekady? Co kryje się za kolejnymi hasłami, jak przejście na gospodarkę cyrkulacyjną? No i przede wszystkim pytaniem o te głosy, konkretne procesy, które zachodzą, które mają wyłączyć właśnie gospodarowanie lasami spod kompetencji krajów członkowskich, a przekazać no właśnie do zupełnie innego centrum decyzyjnego. Co wówczas z tą pracą pokoleń Polaków? Kto wówczas będzie decydował o tym, jaka ta gospodarka drzewna ma być?
Nie tylko ci redaktorzy, wiele osób, ale cała rzesza 26 tysięcy leśników, pracowników zakładów usług leśnych, przedsiębiorców drzewnych, bo przecież oni też współpracują z lasami państwowymi. Zadajemy sobie to pytanie, w jakim kierunku to zmierza, bo przecież te nałożone bardzo mocno sankcje klimatyczne na nasz kraj, nie wiadomo, kto to wyliczał, jak to wyliczał, jaką to było metodą, bo gdyby nawet lasy, których jest około 300%, porastały całą Polskę, to tej ilości tych właśnie emisji nałożonych na nasz kraj nie zdążyłyby lasy, które byłyby na terenie całej Polski, pochłonąć, jeżeli chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla. Więc rzecz zupełnie niezrozumiała. Nie znamy wyniki tych badań, nikt nam nie podał, nikt nie udowodnił. Tak to coś jakoś zostało przyjęte, rozdzielone takim hojnym gestem wśród krajów unijnych, no a szczególnie tych, powiedzmy, biedniejszych, poza tym wielkim teamem, który tutaj rozdaje karty w Unii Europejskiej. No bardzo, bardzo przykra sprawa. Też nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się skończy. I tak ojciec redaktor mówi, wiele, wiele pokoleń leśników pracowało na ten wielki dobrostan lasów w Polsce. One są przepiękne, one są wspaniałe, one zawierają przecież prawie 38%. To lasy Natura 2000, czyli lasy do specjalnego zagospodarowania. To już prawie, że to są w wyobraźni niektórych ekologów, czy tam pseudoekologów, to już prawie jak puszcze. Ale my takie lasy mamy, my w tych lasach potrafimy gospodarować. Polscy leśnicy to jest grupa specyficzna, świetnie wykształcona, bazująca na naprawdę na doświadczeniach, na nauce i polskiej, i zachodniej. Przecież warto wspomnieć tutaj, że takim fundamentem leśnej nauki są również naukowcy zachodni z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Danii. I to w tej chwili jest paradoks, ponieważ oni się boją publikować właśnie tych rzeczy, które są u nas, które są też i u nich były. Te najważniejsze trendy, kierunki w gospodarce leśnej, oni się boją o tym mówić ze względu na te środowiska, no właśnie tych zielonych pseudoekologów, którzy, no nie wiem, czy potrafiliby im okna powybijać, czy w inny sposób pozamykać usta. Dlatego tam jest cisza i to jest tragedia, że właściwa nauka, właściwa ta wielka sprawa o lasach, no jest przytłumiona na rzecz jakiejś chyba ideologii, i to idziemy w fatalnym kierunku. Myślę, że jednak no, znajdą się, no, szczególnie nie tylko u nas, ale w innych państwach członkowskich, jakieś głosy, które no, będą stanowiły stanowczy sprzeciw w tej właśnie sytuacji, niezdrowej sytuacji, bardzo złej dla przyrody, bardzo złej dla środowiska, tej prawdziwej ekologii, samego leśnictwa.
Pan dyrektor wyraża pewnego rodzaju nadzieję na również przebudzenie pewnego rodzaju współpracy. A czy już ona występuje? Czy przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe widzi pewnego rodzaju również i partnerów w dyskusji nad przyszłością, prawda, tego skarbu, którym są lasy, nie tylko dla nas, dla Polski, ale w różnych innych krajach? Czy taka dyskusja gdzieś na arenie międzynarodowej jest toczona?
Posiadamy stałych przedstawicieli w organizacjach tych właśnie unijnych, bardzo, bardzo mocno, zresztą cały czas działa pan minister Edward Siarka jako pełnomocnik do spraw leśnictwa i łowiectwa. Jesteśmy słyszalni, są rozmowy prowadzone i były i cały czas są na tych szczeblach bilateralnych. No i rzeczywiście z tego, co dostaję informacje, tak, oczywiście jesteśmy tutaj zgodni co do ochrony lasu, no, tak nie może być. Natomiast no, jeżeli przychodzi do głosowań w parlamencie, w komisji, w komisjach, no odbywa się to niestety na zasadzie jakiejś chyba dziwnej dyscypliny i tam to już traci na wartości te oświadczenia, te rozmowy i te działania. Także no, fatalny kierunek. Bardzo się boimy właśnie tutaj w tej chwili, no jeszcze z tego, co wiemy, to decyzja nie zapadła, została przedstawiona na komisji, natomiast musi to wrócić do wszystkich innych komisji, później pod głosowanie do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Droga daleka, ale czy aż tak strasznie daleka? No też bardzo dużo zależać będzie od naszego rządu i tutaj wyrażamy opinię, że rząd stanie na wysokości, no i będzie bronił również tego majątku narodowego, jakie są polskie lasy, polskie leśnictwo, cała nasza firma, przemysł drzewny. No przecież warto policzyć, to jest grupa ludzi około 500 000, prawda? Świetny przemysł drzewny, głównie meblowy. Zawsze powtarzamy, zresztą wiele ludzi, że polskie meble są praktycznie w całej Europie. To jest prawda, świetny surowiec, bardzo wysoko postawiona technologia, oparta na naszych surowcach, na drewnie z polskich lasów. No, nie wiem, czy to komuś się nie podoba, czy jakieś są inne przesłanki. No, miejmy nadzieję, że wyjdziemy obronną ręką, no bo w przeciwnym wypadku, kiedy to, co jest zamierzane, czyli zaskarżanie planów urządzania lasu, mało tego, zaskarżanie planów już istniejących, kwestia związana no właśnie z tymi wyrokami sądowymi, wyłączenie w zasadzie z gospodarowania lasami na powierzchni prawie 20%, plus do tego dodatkowe powierzchnie parków narodowych, mówi się tutaj o powiedzmy około 3-4% powinniśmy mieć parków, natomiast no daje się na przykład inne kraje zachodnie, jak Portugalia, jak Hiszpania, Francja, Chorwacja, Grecja. No tak, tylko nikt nie mówi, jakie tam są lasy. To nie są żadne lasy w porównaniu z naszymi lasami. To są po prostu piniowe zakrzaczenia, które zresztą co chwilę się palą. I tym państwom nie zależy, czy tam mają 4%, czy 5% takich powierzchni, dostają za to unijne pieniądze na całą gospodarkę właśnie na tych poklęskowych. Zresztą tam nigdy nic innego nie urośnie, tylko właśnie takie następne piniowe krzaki, które w następnym roku znowu się spalą. No nie ma innego wyjścia. Klimat, temperatura i taka jest rzecz. Także dla nich nie ma znaczenia, czy ten park ma 2% powierzchni, czy 5% powierzchni kraju. Natomiast no, w naszym wypadku, gdzie są zupełnie inne siedliska, zupełnie inne warunki, inny klimat, inne drzewostany. Nie jest to w ogóle nieporównywalne, więc mówienie o czymś takim jest niebywałą aberracją.
1924-2024, 100 lat lasów państwowych, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Panie dyrektorze, dziękujemy za tę część, pierwszą część naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Nasze drogi radiosłuchacze, zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 5 minut po godzinie 22. Utwór Zachodzi słoneczko za Las Kalinowy w wykonaniu zespołu Śląsk. Z rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja 1924-2024. 100 lat Lasów Państwowych. A naszym gościem pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię z Rytla, Zborów Tucholskich. Jarosław się kłania, pomocnik.
Witamy, panie Jarosławie.
Tutaj mamy piękne lasy. Chciałem tutaj pogratulować Lasom Państwowym tej pięknej rocznicy i ogólnie tutaj martwię się, z kolegami się martwimy o ten nowy traktat europejski, że tutaj chcą oni naszymi tutaj lasami rządzić. Ja to chciałem przekazać, że my na to nie pozwolimy nigdy, bo to są nasze lasy z dziada, pradziada. I ja tutaj mieszkam w Rytlu, w Borach. Tutaj mieliśmy nawałnicę. 5 lat temu przyjechał prezydent Andrzej Duda z małżonką. Wszystkie lasy od nowa są zalesione powierzchnie. Także my się nie damy, wyjdziemy na ulicę. Nie pozwolimy, żeby żadna Unia tutaj nami rządziła. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Jarosławie, serdecznie pozdrawiamy. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Dobre to słowa, otucha wielka, bardzo dziękuję radiosłuchaczowi. Natomiast no, tak jak mówię, wiele czasu poświęcili leśnicy, pokolenia leśników na te przepiękne drzewostany, które mamy w naszym kraju. Jakaś obca ideologia, kompletnie obca, no, próbuje tutaj stosować jakieś inne sposoby ochrony przyrody. No, do końca się z tym, w ogóle się z tym nie zgadzamy. No i też mam taką tutaj głęboką nadzieję, że tutaj jako społeczeństwo będziecie przy nas stali, bo lasy to wasza własność. Leśnicy polscy nie są właścicielami lasu. My tylko prowadzimy gospodarkę w imieniu Skarbu Państwa. Nadzorujemy lasy. Uważam, że robimy to dobrze. Natomiast takie słowa, taka otucha płynąca jest bardzo to dla nas ważne. Wspomniał też przecież pana prezydenta. Rzeczywiście w porze największych tych ataków na polskich leśników pan prezydent pomógł bardzo mocno razem z małżonką zainicjował akcję Sadzimy i one cyklicznie, te akcje, wyłączając rok pandemii, się odbywają. Zawsze raz w roku jest jedna akcja Sprzątamy z panem prezydentem, a druga Sadzimy. Także to z tego miejsca serca dziękujemy wszyscy polscy leśnicy panu prezydentowi razem z małżonką za te właśnie podjęte działania mające na celu takie wsparcie duchowe wsparcie. I to jest taki wielki impuls do działania właśnie dla nas, dla leśników, właśnie w kierunku tej gospodarki, którą my prowadzimy już od dziesiątek lat. Ona przynosi efekty. Te efekty są widoczne. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i lasy są zaniedbane, są źle prowadzone. Wręcz przeciwnie. Fantastyczna gospodarka leśna. No i ja się też nie dziwię, że niektórzy obywatele Zachodu przyjeżdżają i myślą, że to wszędzie są puszcze. Nie, to są drzewostany gospodarcze w fantastycznej kondycji, pielęgnowane, hodowane przez właśnie polskich leśników. Także bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pana dyrektora. Panie dyrektorze, lasy mamy bardzo ładne, piękne, cudne, można powiedzieć, w Polsce. Ja to często, jak były w obronie lasów, podpisywałem tam różne listy i tak dalej. Jestem za całkowicie, tylko nie za... Lasy są piękne, ale ludzie w tych lasach niekoniecznie. Bo zna pan sytuację takie, że nie można ruszyć nikogo, było do tej pory, bo nawet jak nadużycia robił, bo był z PiS-u czy tak dalej. I politycy, proszę pana, tacy jak pani Witek, pani Kępa i tak dalej, nie pozwolili ruszać takich ludzi. Chociaż były dowody na to, że tam niegospodarność była spora i się odwoływało tego, kto wykrył, a nie tego, co winien. I teraz się śmieją i mówią, że no, będę odwoływał teraz, Platforma mówi, by was wszystkich wymienimy. Nie tylko tego jednego. Wszystkich powymieniamy. I pan dyrektor bardzo dobrze zna. Chodzi o Wrocław. Proszę pana, ja z tym panem współpracowałem bardzo dużo i ja takich leśników nie spotkałem nigdzie, uczciwych. I ja widziałem na dokumentację, proszę pana, gdzie były zarzuty stawiane pewnym osobom i pani Witek z panią Kępą absolutnie, bo to jest człowiek PiS-u, nie wolno go ruszyć. I wy odwołali tego, co wykrył, a nie tego, co narobił bałaganu. I tak się właśnie dzieje w tych latach też, nieuczciwie. I tak przychodzimy do radia, tak jak pani kiedyś chodziła z Senatu, przychodziła i szczęść Boże, będzie tego, te ładne, okrągłe rozmowy, ale robimy nie po chrześcijańsku, nieuczciwie, wywalamy ludzi, którzy są uczciwi, a chronimy, czy świadomie, czy nieświadomie, ludzi nieuczciwych. I tak jak tak lasy będą dalej szły, no to myślę, że tak daleko nie dojdą i ta Unia przejmie je wcześniej czy później, bo sami oddadzą to. No, ja bym miał tyle. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
No rzeczywiście, gorzkie słowa, część wypowiedzi szanownej pani, no tutaj nie chciałbym się odnosić do polityki, bo leśnicy nie za bardzo polityką tą, prawda, się zajmują, natomiast no z pewnością no zdarzają się również jakieś takie sytuacje, skoro pani zna takie przypadki, no warto napisać do inspekcji i tu gwarantuję, że od tego jest powołane to ciało, które jakieś nieprawidłowości kontrolujemy, to robimy, także no w pewnym sensie nie można powiedzieć, że przechodzimy obojętnie. No, czasami inaczej ludzie to widzą, inaczej wygląda prawda, ale tutaj pani dziękuję za ten głos. No, głos być może ktoś został skrzywdzony, ale zawsze staramy się takie sytuacje naprawiać. Czasami są rzeczy, o które no większość obywateli nie wie. Rzecz chodzi o inne sprawy. Też do końca nie można o tym powiedzieć, ale zawsze to wyjaśniamy i zawsze staramy się dojść do konsensusu. Nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś w lasach nie był bez pracy. Czasami się zdarza, że zajmowane stanowiska, no nie do końca osoba, które to stanowisko zajmuje, podoła temu. Nierzadko są przypadki, kiedy zwracają się do mnie moi koledzy, no, że nie chcą dłużej na tym czy na innym stanowisku pracować, wtedy zdarzają się pewne przesunięcia, no, natomiast nie ma takiej raczej sytuacji, żeby ktoś został bez pracy. Kwestia odwołań, powołań to są rzecz zupełnie naturalna. I tylko tutaj z całą mocą, stanowczością chcę podkreślić, że takie osoby nie zostają na tak zwanej przysłowiowej ulicy, one zajmują pracę na innych stanowiskach. No jeżeli ma jakieś panie takie przypadki, jakieś tam rzeczywiście, to proszę zainteresować odpowiednie organy tym i na pewno się tym zajmą.
Proszę bardzo, halo.
Witam, niech będzie po pani Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander z Wielkopolski. No tak przypadkowo włączyłam radio i posłuchałam takiego przedmówczyni tej wypowiedzi, która mnie no troszeczkę tak od razu nie wiem, zmobilizowała do zadzwonienia, ponieważ ja broniłam lasów państwowych, kiedy próbowano je już rozebrać wcześniej za Platformy Obywatelskiej. Myśmy tu zbierali podpisy, stanowczo zaprotestowaliśmy, ponieważ to jest nasze dobro narodowe. Nie wolno ruszać tego naszego dobra nikomu. Nie ma nikt takiego prawa, tak jak ten pan powiedział. Będziemy wychodzić na ulicę, będziemy protestować, będziemy się bić o nasze terytorium. To
Panie
jest
Aleksandro,
terytorium.
Panie Aleksandro, przepraszam, że wejdę w słowo, niemniej jednak jakość połączenia jest dość uciążliwa do odbioru. Nie wiem, czy można troszeczkę ewentualnie dalej słuchawkę.
Halo? Tak? A teraz lepiej? Czy też nie bardzo?
Poproszę, bo jest straszne trzeszczenie, jak pani wypowiada słowa.
No ja po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że no nie ma instytucji, gdzie nie dzieją się jakieś może niekoniecznie czyste sprawy, ale nie można generalizować. Jak usłyszałam, czy teraz lepiej mnie słychać?
Nie, tak samo.
Jeżeli ja słyszę, że tu ktoś się powołuje na panią Witek, panią marszałek, rozumie Witek, tak? Bo dla mnie to jest jeszcze cały czas pani marszałek Witek, która musi być wicemarszałkiem. I ja słyszę, że pani marszałek była nieodpowiednią osobą, no to ja się buntuję. Że ona przymykała oko na jakieś nieprawidłowości, to u mnie zaraz się wzbudza jakiś bunt. Bo słyszymy tyle nieprawd, tyle zniekształcania w rzeczywistości, że już nie da się tego dłużej słuchać. A ja chciałam zaznaczyć, że myśmy bardzo bronili lasów w pierwszym podejściu do likwidacji, gdzie już ktoś miał chrapkę na to dobro narodowe i teraz widzę, że jest ponowne sięganie do naszego majątku narodowego. Przecież to jest nasze terytorium. Nie możemy się nigdy na to zgodzić. I wyjdziemy na ulicę, tak jak ten pan powiedział, będziemy się buntować, będziemy bronić, będziemy walczyć za wszelką cenę. Nieprawidłowości są wszędzie. Tylko jakoś dziwnie niektórzy ludzie nie widzą tych ogromnych nieprawidłowości tam, gdzie one są aż rzucają się w oczy, ale widzą te drobniutkie, gdzieś tam się wydarzyło coś i z tego robią jakąś wielką aferę. A to jest niesprawiedliwe, stawianie w ten sposób sprawy. Nie. Także ta pani troszeczkę mówiła nie na temat chyba. Tu chodzi ogólnie o dobro naszego majątku narodowego, o lasy państwowe. To jest nasz narodowy majątek. I gratuluję wszystkim leśnikom z panem dyrektorem na czele tego pięknego jubileuszu. Gratuluję, że tak pięknie dbacie o nasze lasy państwowe. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Panem Bogiem. Pozdrawiam ojca. Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście odmienny głos. Bardzo dziękuję za te słowa, bo poruszyła pani bardzo ciekawy temat, kiedy naprawdę na arenie naszego kraju już kilkakrotnie leśnicy wychodzili na wiejską, wchodzili do Sejmu. Przecież pamiętamy noc 17-18 grudzień 2014 rok, kiedy proponowana była zmiana w konstytucji, żeby po prostu robić sobie z lasami co się komu podoba, mówiąc kolokwialnie, droga do kupczenia polskimi lasami. Byliśmy też w stanie zablokować to. Byliśmy na galerii, ja również wtedy w 14 roku byłem w Sejmie. Były próby niejednokrotne różnych sposobów, jakieś tam do budżetówki, jakieś stworzenie jakiejś spółki, więc wszystko udało nam się tu na własnym terenie zablokować. No natomiast problem się wymknął poza granicę, no niestety, przykro powiedzieć, do Unii Europejskiej. No i tu jest sprawa poważniejsza, no ale tak cały czas powtarzam, staram się być taki umiarkowany optymistą, no i wyrazić nadzieję, że tutaj Europa się ocknie, ockną się państwa, przede wszystkim suwerenne państwa będące członkami Unii Europejskiej, no i nie dopuszczą do tej sytuacji, kiedy urzędnicy na mocy zmiany traktatów będą mogli podejmować niepełną większością decyzje o zarządzaniu między innymi u nas polskimi lasami. Sytuacja jest to niewyobrażalna i nie może nastąpić. O ile nastąpi, no to niestety, przykro powiedzieć, ale nastąpi rozpad Państwowego Gospodarstwa Leśnego, jaką są Lasy Państwowe.
Na zegarach 22:20, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. 1924-2024, 100 lat Lasów Państwowych. Naszym gościem pan Józef Kubica. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Izydor. Kończyłem szkołę leśną w Mieliczu, koło Wrocławia. Pracowałem w nadleśnictwie Oleśnica Śląska jako funkcjonariusz Straży Leśnej. I w mojej karierze, jak to można powiedzieć, leśnej, dwa razy zbieraliśmy podpisy po to, żeby po prostu lasy państwowe były lasami państwowymi, nie prywatnymi. Złożyłem je kilkaset, można powiedzieć, przy współudziale nawet księdza w miejscowości, w której mieszkam. I okazuje się, że nawet otrzymałem od pana profesora Szyszki podziękowanie. I mam to do dzisiaj i bardzo się szczycę tym podziękowaniem, że stanęliśmy w obronie lasów państwowych i dalej myślę, że będziemy duchem i ciałem bronić niezależności od żywych ludzi, można powiedzieć, którzy chcieliby nam to zagarnąć. Myślę, że naród polski, jak zwykle w takich sytuacjach, stanie na wysokości zadania. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Dobranoc.
Dobrej nocy. Bóg zapaść, panie Izydorze. Pozdrawiamy.
To też wielkie, wielkie tutaj podziękowanie do pana Izydora za postawę. Rzeczywiście kilkakrotnie zbieraliśmy podpisy w obronie polskich lasów, polskiej ziemi, bo to warto przecież wspomnieć, że to tylko nie chodzi o lasy, chodzi o ziemię, a czasami tak, to co pod ziemią się znajduje, przecież blokady związane z wyłączeniem gruntów, z gospodarowania, te 20% propozycja tworzenia kilkunastu nowych parków narodowych, no z całą pewnością uderzy właśnie w te miejsca, gdzie rzeczywiście czy bogactwa naturalne, czy żywostany są najcenniejsze. Zawsze powtarzam takie hasło, że rolnik sieje wiosną, zbiera jesienią, czyli to jest rok czasu. My na swój zbiór musimy, oczywiście ograniczony zbiór, musimy poczekać około 100 lat. Także no, zabieranie nam tych żniw w pewnym sensie no, może doprowadzić do katastrofy. Kwestie następne, które serwuje nam tutaj Komisja Unia Europejska, czyli zaskarżanie planów urządzania lasu, tych obowiązujących i tych propozycji, również tych, które już obowiązują, no, może doprowadzić do absolutnego paraliżu całej gospodarki leśnej. Przecież wiemy doskonale, mamy na dzień dzisiejszy 429 nadleśnictw w całej Polsce. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli zostaną te plany zaskarżane, zanim sąd wyda wyrok, no to upłynie dużo, dużo czasu. No a tutaj trzeba płacić pensje, trzeba płacić zakładom usług leśnych, inne należności finansowe. No trudno sobie to wyobrazić, jak to będzie funkcjonowało, dlatego no cały czas mimo wszystko myślę, że jeszcze jest czas, jeszcze jest opamiętanie i przede wszystkim tutaj dobra wola z racji rządu, który tutaj nastąpi, mądrość i przede wszystkim odpowiedzialność, bo to jest olbrzymia wartość narodowa, lasy państwowe. Przecież my leśnicy nie jesteśmy ich właścicielami. My sprawujemy tylko nadzór z ramienia majątku Skarbu Państwa. Otaczamy opieką polską przyrodę, polskie lasy, które są fantastyczne, porównując je do innych drzewostanów. Dlatego być może też takie jest zauroczenie, bo ludzie z zachodu przyjeżdżają, widząc nasze lasy, no to mówię, że to są puszcze, bo u nich czegoś takiego albo nie ma, albo już zapomnieli, jak kiedyś te drzewostany były. Przecież warto wspomnieć tutaj lesistości niektórych państw zachodnich, tam Luksemburga, Belgii, Holandii, Irlandii, to są Anglii, to są lasy, które mają kilkanaście procent, te państwa mają taką lesistość, więc to jest terapia szokowa, jadąc tutaj przez Polskę i widząc takie lasy, no im się wydaje, że to są parki, więc najlepiej to wszystko chronić. No, więc tutaj jest ta praca leśników bardzo widoczna i piękno tych lasów rzeczywiście urzeka. Więc nie możemy dopuścić, żeby to piękno lasu zostało zniszczone. Byłaby to katastrofa raz ekologiczna, przyrodnicza, drugi raz gospodarcza. Więc tutaj bardzo dziękujemy za te głosy poparcia społecznego, bo to jest dla nas bardzo ważne. Tym bardziej jeszcze szczególnie w tym roku jubileuszu stulecia lasów państwowych.
Halo, prosimy bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesława z Bydgoszczy. No ja też chciałam złożyć panu dyrektorowi najlepsze życzenia i wszystkim leśnikom z okazji jubileuszu. I chcę powiedzieć, że zawsze bardzo ceniłam leśników i te całe 100 lat pokazały, jakie to było nastawienie patriotyczne, bo przecież w czasie wojny to leśnicy znali teren, pomagali partyzantom i tak dalej. Więc bardzo, bardzo zasłużyli się naszej ojczyźnie. I to, że tak dbają o te lasy, to jest też właśnie spuścizna tej tradycji naszej. Muszę powiedzieć, że ja też kocham nasze lasy. Ja jestem z Bydgoszczy, a moje dzieciństwo spędzałam i wczesną młodość w Borach Tucholskich, w Tleniu i w okolicach. Także to są moje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. No i chciałam powiedzieć, że będziemy stać murem za leśnikami. Ja sama też otrzymałam podziękowanie od świętej pamięci pana profesora Szyszko, bo zebrałam 50 podpisów, chociaż no jestem już starszą osobą po 70 i no choruję i nie jestem zbyt sprawna. No ale to była tak ważna sprawa, że no trzeba się było w to zaangażować i myślę, że teraz też będziemy bronić tych lasów, bo to, co wyprawia właśnie Unia Europejska, no i niestety ten nowy rząd, który się nam szykuje, no nie bardzo będziemy mogli na to liczyć, żeby oni rzeczywiście działali w interesie Polski i będziemy musieli jako społeczeństwo po prostu jakoś przyjąć taką postawę i bronić tych lasów. Pamiętam, jak pan profesor Szyszko mówił, bronił wtedy Puszczy Białowieskiej, bo przecież no, trzeba sobie powiedzieć, że zniszczono nam te puszcze. Nie dopuszczono do tego, żeby rolnicy mogli po prostu w odpowiedni sposób zareagować na tę plagę tego kornika drukarza. No przyjeżdżali jacyś biurokraci z Unii Europejskiej, którzy, jak pan profesor Szyszko mówił, w ogóle nie mieli żadnego wykształcenia odpowiedniego, żeby się wypowiadać na te tematy. No i po prostu nam no, zablokowali ten ratunek dla Puszczy Białowieskiej. A tak jak potem mówiono w Niemczech, jak się pojawił kornik drukarz, no to cieli równo ci tam ich leśnicy i nikt się tym nie interesował i nie zajmował i nikt nie przeszkadzał w tym. Także no niestety, takie są realia i musimy bronić tego naszego wspaniałego dziedzictwa. A jeszcze pamiętam, jak pan profesor Szyszko powiedział, że no myśmy odtworzyli populację żubrów przecież w Polsce, która już była właściwie w zaniku kompletnym. I myśmy to wspaniale odtworzyli. Niemcy już tego nie mają, inne państwa też nie. I pan profesor Szyszko mówił, że proponowaliśmy właśnie na zachodnim państwom, na przykład Niemcom, że my jesteśmy w stanie im tam przekazać, żeby mogli też odtworzyć te populacje. No to stwierdzili, że nie mają odpowiednich warunków takich, powiedzmy, przyrodniczych, żeby to móc rozwijać. No to pan profesor Szyszko proponował, że my im pomożemy odtworzyć te warunki, ale oni nie wyrażali ochoty na to. Także tak wygląda z perspektywy Unii Europejskiej, Niemców i tak dalej, ta ochrona przyrody. No więc tak jak pan dyrektor powiedział, oni się zachwycają naszymi lasami, no mają chrapkę na to, że mamy być takim rezerwatem tutaj, gdzie oni będą z tego korzystać, a tu ludność tubylca będzie musiała, prawda, no powściągnąć swoje powiedzmy, no prawo do tego. Także jeszcze raz chciałam życzyć wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że społeczeństwo nie dopuści do tego, żeby nam to dziedzictwo odebrano czy zniszczono. Także wszystkiego najlepszego i szczęść Boże i dasz bur, jak to się mówi. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy pani Wiesławo, pozdrawiamy panie doktorze.
No i to jest kolejny temat. Bardzo dziękujemy. Pani Wiesława wspomniała tutaj świętej pamięci profesora Jana Szyszko, rzeczywiście świetny fachowiec, profesor, wielki patriota i Polak. I to jest wzór do naśladowania i cały czas, czy przy okazji rocznicy śmierci, już w zasadzie leśnicy pielgrzymują, dziękując profesorowi za to, co dał nam, za to, co dał polskiej przyrodzie, polskim lasom. To jest potężny fundament. No i rzeczywiście jest ta obawa, to co pani też mówi, no jeżeli chodzi tutaj o Unię Europejską, ale skoro proponowany pan premier ma takie duże poważanie na Zachodzie, to myślę, że jakoś spróbuje tutaj podziałać w kierunku obrony właśnie polskich lasów, bo nam naprawdę nie potrzeba doradców. Mamy świetnych fachowców. My mamy pokolenia leśników, które pracowały na ten dobrostan, na te drzewostany. One takie są, jakie są. My musimy robić wszystko, żeby one nie zostały jakimiś niemądrymi decyzjami zniszczone, bo finalnie no tak to może być, o ile wszystkie te pomysły zostaną zrealizowane. Miejmy taką nadzieję, że obecny nowy rząd przejmie się tematem i pomoże nam, pomoże polskiej przyrodzie i polskim lasom.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bernadeta z Małopolski. Ja tutaj chciałam się odnieść do kilku spraw, bardzo krótko. A mianowicie tak, nieraz w związku z wyborami słyszeliśmy wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka, który wspominał o tym, że po prostu Niemcy planowali to już kiedyś, jak się kończyła wojna, że teraz to będą inaczej postępować. I rzeczywiście, ja przez pewien okres czasu przebywałam na innych terenach Polski, gdzie na przykład po wciągnięciu nas do Unii Europejskiej Niemcy się szczycili tym, że zdobyli sobie Europę bez jednego wystrzału, to po pierwsze. Po drugie, w stosunku do Polski snuli plany konkretne. Polska ma być zielonym zapleczem dla Niemiec. Ja, będąc studentką w Toruniu, miałam to szczęście, że nie byłam studentką z pana profesora Szyszki. Niemniej jednak miałam trzykrotnie okazję spotkać się, posłuchać wykładów, jakie tam prowadził. Z lasami byliśmy związani z zielenią, z przyrodą od dziecka. Ja jeszcze w średniej szkole jeździłam na tak zwane obozy leśne. I z chciałabym właśnie powiedzieć, tu nie chodzi tylko o lasy, tu chodzi o to, żeby zabierać nam Polskę część po części. I to, co jest pod lasami, musi być tak cenne, że będą się wyciągać drapieżne ręce Niemców w każdej chwili. Ja, jak ktoś mi tutaj mówił, że jest za lewicą przed wyborami i już wtedy była mowa o tych lasach, że musi rządzić Unia, PL Niemcy, w związku z tym powiedziałam tak, mój drogi, macie samochody, jeździcie, czy ty sobie wyobrażasz, że Unia kiedyś może zamknąć nam drogi przez lasy, ograniczyć na przykład trakcje kolejowe przez lasy pod hasłem tej ideologii, a właściwie tego idiotyzmu ekologicznego. I co wtedy zrobisz? Zamiast jechać 5 kilometrów przez las, pojedziesz 50 objazdem, opłaca ci się to. No ale ludzie nie myślą, ludzie żyją jakąś taką chwilą, są otumanieni, a ja powtarzam to, co już słyszałam tutaj w tej audycji. Trzeba bronić już, to nie chodzi o lasy, o to drzewa, chodzi mi o Polskę, o polską ziemię, o dobro nasze. A płaszczykiem do tego to się mówi o lasach. Mamy piękne, nigdzie w Europie nie mają, wszystko niszczyli, bo rozwój. Teraz też jak słyszę, że musimy doganiać gospodarkę niemiecką, to jestem oburzona. Nikogo nie doganiajmy, rządźmy się tak, żeby było dla nas dobrze. A lasy to jest część, bo są małe zagajniki, są różne, nawet takie gdzieś tam skupiska drzew, które kiedyś ktoś może powiedzieć, to należy do lasów, koniec. I zamiast tych prawie 30% to się okaże, że nam zabiorą 50%. A na 50% co zrobimy? Będziemy nędzarzami i sługami we własnym kraju. Przepraszam, że tak mówię, ale wstrząśnijcie się Polacy. Jeszcze wspomnę, też zbierałam podpisy w obronie lasów. Ja po prostu będę bronić zawsze Polski. Mam godność Polki. Historycznie jestem związana bardzo. Już od czasów, no nie wymienię tutaj nazwiska, ale walczyli moi dziadowie, stryjowie, ginęli. Także ta ziemia jest uświęcona ziemią krwią moich przodków. Będę o nią walczyć i namawiam do tego każdego. Jeśli powiemy wyraźnie nie, to nie wiem, nie może być inaczej. Na wszystkie złe zakusy wobec Polski musimy mówić nie. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam, gratuluję z okazji jubileuszu. Miejmy nadzieję, że te 100 lat przemieni się w 1000. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy, Bogiem. Panie doktorze.
No bardzo dziękujemy, Panie Bernadetto, za te dobre słowa, są budujące słowa. Wszyscy mamy taką nadzieję. No i myślę tutaj, że jednak im więcej będzie takich głosów w mediach, jak pański głos, no, to skruszy nawet najtwardsze serca naszych polityków i pójdzie to wszystko w dobrym kierunku.
1924-2024, 100 lat lasów państwowych, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest dyrektor generalny lasów państwowych, pan Józef Kubica. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słamę.
Niech będzie po falowie słyszę się, Maria, zawsze dziewica, konie się z Wyszek z Gdańska. Ja tak witam serdecznie pana dyrektora, witam ojca prowadzącego. Chciałem tak wspomnieć, pan dyrektor wspominał o tym, że na zachodzie lasów nie ma. Ja swego czasu wiozłem taką panią z córką razem, z Anglii pochodzącą, lady dokładnie. No i jechaliśmy na krótkim odcinku w zasadzie wśród lasów z Olsztynka do Jedwabna. I ten teren zalesiony jest tak pięknie, że momentami się jechał jakby w tunelu lasów. Może pan dyrektor zna te okolice. To. No i ja przypominam sobie coś takiego, jak ta córka do swojej mamy mówiła, Angielki obydwie. Mary Luke. One nie mogą się nadziwić, że my jedziemy w takim tunelu lasów jakim jechaliśmy. To jest pierwsza kwestia. No, one były wręcz no, zauroczone tym, żeśmy zatrzymali się nad jednym, drugim, trzecim jeziorkiem. One po prostu stamtąd nie chciały wyjeżdżać, a chociaż jechaliśmy na prymicję do ich syna, do Łomży. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, tak mówimy o tym nowym układzie politycznym. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie trzeba będzie się organizować na wzór Armii Krajowej okresu powojennego albo okupacyjnego, żeby te lasy chronić. Pan dyrektor wspomniał, że jest 500 000 zaangażowanych w przemysł drzewny, leśnicy i wytwórcy drewna. 500 000 to jest potężna masa ludzi, plus inni jeszcze. No ja nie wiem, czy na dzień dzisiejszy nie trzeba się zacząć już organizować jakąś taką akcję, bardzo poważną akcję, żeby do tego lasu nikt nie mógł wstąpić, kto by chciałby je nam zniszczyć. To jest druga kwestia. A trzecia kwestia, a propos świętej pamięci księdza profesora, ojca, przepraszam, pana profesora, o którym wspominaliśmy, pana Szyszko. Swego czasu udało mi się z nim porozmawiać też na antenie Radia Maria i pamiętam wtedy bardzo taką humorystyczną kwestię, kiedy ja podjąłem temat zupełnie troszkę z innej beczki, jak gdyby. Mówię do niego, panie profesorze, jest teraz taka nagonka na wędzenie. Czy ja mogę dzieciom swoim wędzić i wnuczkom swoim i dzieciom wędzić swoim domowym sposobem? A mój panie, wędź pan ile chcesz. Dał mi taką piękną instrukcję wtedy wędzenia, jak się ryby wędzi, jak się robi, wędzi inne produkty mięsne, że do dziś to wspominam i do dziś to wykorzystuję. Nie? To w zasadzie tak na tyle. Wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem. No i życzę. Ja się osobiście dołączę, jeżeli powstaną takie powiedzmy struktury, o których wspomniałem, to jestem pierwszy w szeregach. Chociaż mieszkam w Gdańsku.
Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Zbigniewie.
Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie dyrektorze, proszę.
Bardzo dziękujemy, panie Zbigniewie. To też bardzo piękne słowa, takie budujące. Wprawdzie tam nie określiłem się, że na zachodzie nie ma lasu. Oczywiście mówię o małej lesistości w takich krajach jak Belgia, Holandia, Dania. Rzeczywiście bardzo niska lesistość. No, wykorzystali, wycięli lasy i zafundowali sobie plantacje, tam powiedzmy tulipanów czy czegoś innego. No, to już jest ich sprawa. Natomiast no, tu rzeczywiście od naszych polskich lasów wara. Czy będzie taka potrzeba? Ja mimo wszystko mam taką nadzieję, że nasi rządzący nie pozwolą do takiej sytuacji, no bo sytuacja jest jednoznaczna. Zostaną zniszczone bardzo szybko lasy. No, cała firma, państwowe gospodarstwo leśne, no co będzie później z tą ziemią, no nie chciałbym tutaj prorokować, no, natomiast no, taka sytuacja no, nie może zaistnieć. Tak pan Zbigniew wspomniał, przecież tam pracuje około 500 000 ludzi, mają miejsca zatrudnienia. Warto wspomnieć, że to są generalnie miejsca pracy na wsiach, czyli na tych powiedzmy uboższych terenach, to nie są wielkie miasta. Także no, katastrofa na wsi, katastrofa będzie tutaj również dotyczyła rolników, bo przecież nie jest tajemnicą, że część rolników, ludzi mieszkańców na wsi pracuje w zakładach usług leśnych. No ale cały czas nie wydaje mi się to prawdopodobne, żeby powiedzmy następny dyrektor, który obejmie to stanowisko po mnie, był likwidatorem państwowego gospodarstwa leśnego. No nie możemy do tego dopuścić, no i przede wszystkim musimy tutaj na spokojnie swoje artykuły, swoje argumenty przedstawiać, tłumaczyć, no być może ktoś uda się porozum do głowy.
Halo, prosimy bardzo.
Halo, halo.
Tak.
No witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ojca Adam z okolic Koszalina w tym momencie, bo ja tak różnie przebywałem w swoim życiu. Co chciałem powiedzieć? Mój ojciec pracował bardzo długo w lesie. Jego praca to tylko był las państwowy w latach gdzieś 50 do 90 roku, może nawet trochę dłużej, nie kojarzę, bo już byłem poza domem. I tylko pamiętam, że nie wiem, czy pan dyrektor sobie chyba coś wie na ten temat, zbierania żywicy w latach 50-60. Ojciec wtedy tą pracę wykonywał w sezonie wiosenno-letnim, a później no, co inne prace były w lesie, na przykład papierówkę. Co jeszcze? Miałem wtedy 5-6 lat, jak ojciec zbierał tą żywicę i deszcz popadał, trzeba było z tych doniczek wylewać wodę i tak dalej, i później pomagać przy wybieraniu tej żywicy, bo trzeba było te doniczki znosić, jak to się mówi, żeby nie nachodził się, bo wiadro było duże, chyba nawet 20-litrowe wiadra były wtedy. No i później to do takiego schronu tam magazynował w beczkach, no i było wywożone, gdzie, no, nadleśnictwo to zabierało, sprzedawało do, nie wiem, czy do petrochemii, czy gdzieś tam na różne lecznicze tematy, tyle co się orientuję. No a ja później, jak już byłem trochę starszy, no to trzeba było korować papierówkę na gładziutko, jak szklankę, z bałki metrowe i układać metrowe takie stosy, czy iluś metrowe, albo kopalniaki korowało się taką korowaczką, no i tak to praca wyglądała. No. Ojciec całe życie pracował tylko w Lasach Państwowych. Nawet tak się złożyło, że już był na emeryturze i wyjechał na grzyby ileś kilometrów. To jest w okolicach tam od Koszalina w kierunku Miastko. Tam w tamtych rejonach zresztą pracował w kilku nadleśnictwach. A pierwsza praca jego była nadleśnictwo Duszniki, Zdrój na Dolnym Śląsku, przepraszam, stamtąd pochodzę. I co chciałem jeszcze powiedzieć? No i właśnie skończył swój żywot w lesie, bo pojechał na grzyby i coś tam pobłądził, czy znaczy zesłabł, no już tam nie było sekcji zwłok prowadzonej i skończył swoje życie w lesie. O, tak tyle mogę powiedzieć. I pozdrawiam serdecznie całe no, załogi Lasu Państwowego, bo mam kontakt z leśniczymi tu obecnie koło Koszalina, bo było tak, że jakiś czas trzeba było drzewo wyrabiać, co się gałęziówkę na zrębach wyrabiało. Dzisiaj już tego nie ma. Zresztą nie muszę tego robić. No ale w ogóle żule troszkę tak nie traktują lasu jak powinno być, bo tak jak się widzi, to te ciężkie maszyny to wiele tak to robią troszkę nie takiej pracy. Wszystkiego dobrego, błogosławionego czasu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Adamie. Dziękujemy.
No tutaj rzeczywiście, tutaj Pan wspomniał, no pewne prace, których już dziś nie wykonujemy, jest tak olbrzymi skok technologiczny. To bardzo ciężka praca, którą Pana ojciec wykonywał w lasach. Dzisiaj no niestety nie mamy chętnych do tak ciężkiej pracy w lasach. Wykonuje to sprzęt, ścinkę, harwestery. Akurat nie korujemy już sortymentów w lesie, tak jak to kiedyś. Żywicy również nie pozyskujemy, ponieważ no są, o ile są zapotrzebowania, to chińska żywica jest tańsza i tego się już tu u nas w lasach nie robi. Natomiast no rzeczywiście sentymentem wspominam te czasy, pamiętam doskonale, to w zasadzie już tutaj, jeżeli chodzi o Śląsk, to był koniec lat 70., początek 80., kiedy już kończyliśmy żywicowanie, ale dokładnie tak jak to mówi, jak był deszcz, to wylewało się kubki z żywicą, zbierało się później żywice, wyciągało się z tych kubków do beczek i ona potem do żywiczarni została odtransportowywana. No, sentymentalne prace, dziś już tego nikt nie robi. Robią, tak jak mówię, maszyny na składnicach, nie korujemy drewna w lesie, tylko wywożona ona jest w korze i korowana już tam, o ile są takie zapotrzebowania firmy czy kontrahenta. Nie mamy już przecież swoich zakładów, żadnych tartaków, to wszystko są firmy prywatne. Natomiast lasy są i mam taką głęboką nadzieję, że będą dalej i następne 100 lat. Takie jest życzenie i taka jest wola i tak musi być. Wszystkich polskich leśników bardzo Panu dziękuję za te dobre słowa.
22.48 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. 100 lat Lasów Państwowych, a naszym gościem jest dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Józef Kubica. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dasz bur. Dzwonię Eugeniusz z Krakowa. Ja jestem stypendystą ZUS-u, czyli emerytem. Panie dyrektorze, proszę odpowiedzieć, które kraje w Unii Europejskiej mają więcej lasów niż Polska? My mamy około 30%, czy 1/3 powierzchni kraju. Ja przytoczę mądre słowa. Tyle wolności, ile własności. Jak sprzedamy, to potem te lasy będą ogrodzone i będzie zakaz wstępu. Mówię to, co wiem. Jeździłem trochę po świecie. Nasze lasy są solą wokół dla Unii Europejskiej, więc oni chcą przejąć zarządzanie polskimi lasami. I teraz mam trzy ważne informacje dla wszystkich, dla pana dyrektora też, ale przede wszystkim dla radiosłuchaczy. Lasy Państwowe płacą co kwartał 200 milionów podatku. Razy 4 to jest 800 milionów. Do budżetu wpływa. Niech radiosłuchacze wyciągną wnioski. Druga sprawa. Niemcy 2 razy przegrali militarnie. 1 wojnę światową, 2 wojnę światową. Teraz wygrywają wojnę ekonomiczną. Podporządkowują sobie całą Europę. I chcą przy okazji lasy państwowe. To jest dodatkowa informacja. Trzecia sprawa. Ścieżki edukacyjne w lasach, w polskich lasach. Dziękuję, panie dyrektorze. Edukacja po pierwsze, po drugie edukacja, po trzecie edukacja. Od przedszkola do studiów i w dorosłym życiu. Tego nie było w czasach PRL-u, tego nie ma w Unii Europejskiej. Dziękuję wszystkim leśnikom i ludziom, którzy szanują i kochają polskie lasy. Dasz bur, Bóg zapłać. Eugeniusz z Krakowa.
Bóg zapłać, panie Eugeniuszu, dasz bur.
Tak, rzeczywiście tutaj dwie kwestie. No jedna, powiedzmy, taka stricte politycznie, nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast rzeczywiście co do ścieżek edukacyjnych, co pan wspomina, to są olbrzymie koszty, które wydatkujemy, ale cieszymy się, że możemy to robić. To jest prawdziwa edukacja. Mamy w kraju wiele dziesiątek kilometrów ścieżek rowerowych. Są parkingi, kiedy można zatrzymać się tak na tych parkingach, spokojnie iść, zbierać grzyby. Mamy tutaj wiaty ekologiczne w każdym prawie nadleśnictwa. Centra ekologiczne, prawie 50 budynków. To są budynki, to są miejsca, gdzie można sobie posłuchać ptaków, śpiewu, gdzie można pooglądać piękne zdjęcia, egzemplarze zwierząt. To jest naprawdę taka bardzo, bardzo ważna nasza działalność. Tutaj nie szczędzimy pieniędzy. To są kwoty rocznie przeznaczane kilkadziesiąt milionów złotych. Warto tutaj wspomnieć, że leśnicy robią to w ramach swoich obowiązków służbowych. Znaczy, jeżeli obsługują wycieczki z dziećmi, no to robią to w ramach swojej pracy, to znaczy po południu muszą swoją robotę zrobić. Także tutaj jest wielkie poświęcenie, nie ma na to dodatkowych jakichś tam etatów poza nielicznymi rzeczami. I to jest wielka sprawa. Chcemy rozmawiać z młodzieżą, chcemy szkolić i uczyć dzieci. Oczywiście tutaj wspólnie z nauczycielami pokazywać to, co jest piękne, mówić prawdę i tak samo mówi też prawdę, czasami troszeczkę niewygodną, że to jednak nie wolno tłumaczyć w ten sposób, że jeżeli jest na jednym miejscu bardzo, bardzo dużo zwierząt, to są też i szkody, które te zwierzęta powodują. Więc wzrost tej populacji, oczywiście innymi słowy, to trzeba gdzieś ją tłumaczyć. I wtedy jest konieczna pewna redukcja, bo taka jest prawda i taka jest konieczność. Nie można popełniać pewnych błędów z przeszłości, prawda? I po prostu sam fakt, głównie o to mi chodzi, że jeżeli na małej bardzo jednostce, na małej powierzchni lasu występuje kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk danego gatunku, to wtedy ta ilość zagraża tym lasom. No i tak to trzeba umiejętnie dzieciakom wytłumaczyć. To nie jest tak, no bo przecież to każdy rozumie, że jeżeli u babci w ogródku jest pięć króliczków, to one sobie tam spokojnie żyją. Ale jak jest 500, no to już czarny las, zostaje same krzaki, ziemia z tego ogródka. Czyli tutaj taka edukacja bardzo mądrze prowadzona jest dla nas bardzo ważną sprawą. I nietraktowanie, powiedzmy, nas, leśników, jako morderców, że wyrzynamy, że wycinamy, że to się bardzo źle kojarzy, bo to nie jest żadne wyrzynanie i nie wolno tutaj personifikować, bo takowe próby były podejmowane właśnie przez niektórych tych pseudoekologów. To są ważne sprawy, czyli edukacja tak, ale taka naprawdę prawdziwa edukacja, sensowna, mądra i rozsądna.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogusława z Łodzi.
Witamy Pani Bogusława, zapraszamy.
Także ja tutaj, mnie zmobilizował znowu telefon Pana, który mówił o strukturach, żeby się organizować w razie czego, żebyśmy byli przygotowani na to, że jednak no może nie pójść po naszej myśli, tak? Więc... ja jestem druga w kolejce, że tak powiem, bo znając podejście Unii Europejskiej, znając ich różne chwyty, dozwolone, mniej dozwolone, a nawet niedozwolone i spryt, jakim towarzyszy i inteligencja, naprawdę takie, jakbym tak do końca nie ufała, bym powiedziała w ten sposób, że jednak to jest... No, że naprawdę tam pracują bardzo mądre głowy, sprytni i oni wiedzą jak, że tak powiem, powoli ugotować żabę. Także nie chciałabym tutaj zabierać nadziei, aczkolwiek myślę, że zdrowy rozsądek mi podpowiada, że chyba lepiej dmuchać na zimno. Także jeżeli będzie potrzeba, to ja jestem długa i jestem w gotowości, żeby obronić lasy państwowe oczywiście. Także dziękuję uprzejmie, życzę wszystkiego najlepszego z okazji stulecia istnienia lasów państwowych, dużo siły, dużo zaangażowania i no i mobilizacji, żeby cały czas być w gotowości. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy Pani Bogusławo, pozdrawiamy Panie Dyrektorze.
Bardzo dziękujemy Pani Bogusławo za te dobre słowa, one tak nas podtrzymują na duchu. I rzeczywiście, no, wspomniała Pani to zagrożenie, że tutaj problem z lasami, no i tutaj no, wiem, że pierwsze, powiedzmy, na tapecie są lasy, następnie będą problemy związane z rolnictwem. No i tutaj akurat ktoś się pomylić być może, bo my bardzo blisko współpracujemy z rolnikami, prezentujemy w zasadzie to same środowisko, bo działamy na obszarach wiejskich, także to jest wielkie zażyłości są i wielkie razem kontakty, wielka współpraca. Myślę, że no nie damy się tutaj rozegrać. Będziemy też przedstawiali swoje argumenty sensowne, kwestie tutaj współpracy z rolnikami, no bo tak dzisiaj my, jutro oni. A przecież też dochodzą nas głosy o niejedzeniu mięsa, o nie piciu mleka. No być może, to znaczy nie być może, ale na pewno nie skończymy wszyscy na pastwisku, bo no nie za bardzo trawa wszystkim może smakować, no bo krowom już nie będzie potrzebna, bo też po co są krowy, jak niepotrzebne będzie mleko i mięso. No więc takie są dziwne sposoby. No myśleliśmy też ostatnio też o rybach, ale podobno ryby też nie. No więc tutaj kwestia lasów. Lasy są brane rzeczywiście na tapetę jako pierwsze. Kto wie, co będzie z rolnictwem i tak dalej, i tak dalej. Bo dalej to już chyba niewiele będzie można rozparcelować i zniszczyć. Także to są naprawdę trudne czasy. Ja myślę jednak, jestem przekonany, że w tym kraju większość ludzi myśli zupełnie inaczej. Jak powiedzmy, chciałaby tutaj uczyć nas ideologia płynąca tu z zachodu. I mimo wszystko jestem optymistą i trzeba robić swoje.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Władysław z Zielonej Góry. Ja chciałem bardzo podziękować Panu, na Pana ręce złożyć podziękowania za to, że my możemy w ogóle pięknie się regenerować w tych latach, lasach. Ja pracuję w zupełnie innym zawodzie, ale jestem prawie codziennie w lesie. Wchodzę tak gdzieś na pół godziny w głąb lasu i wychodzę potem różnymi ścieżkami swoimi. I muszę powiedzieć, że ten las, bo ja nie mogę powiedzieć, że jestem znawcą lasów, nie, ale ten las, który ja codziennie od 30 lat schodzę, dla zdrowia w zasadzie, tylko dla takiego spaceru, to jest znakomicie prowadzony. Były wycinki, owszem, były wycinki dość znaczne, ale nasadzenia były jeszcze większe. I właśnie to jest to, co pan profesor Szyszko mówił, że proszę państwa, wy się nie patrzcie na wycinki. Nie tyle się patrzcie na wycinki, co patrzcie się na nasadzenia. Nasadzenia są kluczowe. I to muszę powiedzieć, że tu pod Zieloną Górą to po prostu jest bardzo dobrze. Nasadzenia są bardzo solidne, rzetelne i ja mogę tylko pochwalić i życzyć 1000 lat takiej spokojnej, takiej solidnej, porządnej pracy. Druga rzecz jest taka, że dziękuję panu za zrobienie porządku z dzikami. W końcu żeśmy tutaj wszyscy mieszkańcy odżyli, bo ja mieszkam pod lasem w zasadzie, tak na obrzeżach Zielonej Góry. I w końcu żeśmy wszyscy odżyli i tych dzików, w zasadzie już ich teraz nie widzimy. Lisy owszem gdzieś tam jeszcze się pokręcą, ale z dzikami jest spokój. Bardzo panu dziękuję. Bardzo pokornie dziękuję naprawdę, bo to było coś okropnego dla nas. I ostatnia, trzecia rzecz. Lasy to jest srebro rolowe tej rangi, które mam nadzieję, powinno wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tak, proszę państwa, tak dalej pogrywać z sobą nie można. To już coś trzeba z tym zrobić. I jestem bardzo wielkim zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej bezwzględnie już. Przy takim traktowaniu, proszę państwa, bądźmy w końcu poważni, Holender. No to też nie można tak żyć. I tylko tyle chciałem panu podziękować za wszystko i szczęść Boże państwu. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam panie Władysławie.
Panie Władysławie, no do niektórych wątków pańskiej wypowiedzi trudno mi się tutaj odnieść. Natomiast generalnie tak, no kwestia dzików to jest ASF, to jest pomór dziczy afrykański, no, który w pewnym sensie sam zrobił porządek, no i oczywiście ostrzały sanitarne, no tak już wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o edukację, no to w ramach edukacji też powinny być właśnie między innymi takie problemy poruszane, no bo to jest rzeczywiście obraz taki, że ludzie mają przez noc przewrócone swoje ogródki, gdzieś tam ścieżki przy domu, nawet na podwórkach, no tak jest, no o ile zwierząt za dużo, no to robią takie rzeczywiście problemy, co wcale nie znaczy, żeby tam powiedzmy zlikwidować populację dziczą. Nie, no trzeba ją trzymać w odpowiedniej wielkości, żeby nie robiła szkód i tak to myśliwi z leśnikami robią, no tym bardziej, że dodatkowo tutaj ten dziczy pomór no, spowodował drastyczne zmniejszenie się populacji. Cieszę się bardzo, że pan ogląda ten las, że pan spaceruje, chodzi, bo rzeczywiście to jesteśmy tutaj jednomyślni, my wszyscy, ten las jest naszą własnością, społeczeństwa, całego społeczeństwo jest właścicielem tego lasu i tak to jest prowadzone i tak jest postrzegane i tak powinno i tak musi być. Jeżeli rzeczywiście są prowadzone jakieś wycinki, no wycinka jest, tak już wcześniej wspominałem, jest elementem ciągłości i trwałości lasu. No bo gdyby powiedzmy nie było wycinek, no to mamy, no tak mówię, no mnóstwo połamanego, zgniłego, zniszczonego materiału, który w każdej chwili może się spalić i nie ma żadnej gospodarki leśnej, kompletnie żadnej, nie ma takich wspaniałych drzewostanów, jakie są. Ktoś chce to zniszczyć i permanentnie w tym kierunku podejmowane są działania. No, ja byłbym tutaj bardzo daleki od hasła wychodzenia z Unii Europejskiej. Mam głęboką nadzieję, że wszyscy chcieliśmy wstąpić do tej Unii, oczywiście do Unii Suwerennych Państw i myślę, że tak będzie. Natomiast osoby, które decydują w tym gremium, no, powinny wsłuchiwać się w głosy państw członkowskich i podejmować decyzje takie właśnie, które nie powodowałyby opinii ludzi, którzy są no, mocno podenerwowani i chcieliby, powiedzmy, tą Unię opuszczać. To nie na tym rzecz polega. Tutaj chcemy być w Unii, no ale tak mówię, no Unii Suwerennych Państw. państw. No i takie jest życzenie Polaków i nie tylko większości państw. Myślę, że skoro państwa, które decydują o prędkości Unii Europejskiej, zrozumieją to, im szybciej, tym będzie lepiej dla naszej organizacji. No przecież czasy są bardzo trudne, nie wdając się tu zbytnio w rozważania polityczne, ale widzimy tutaj, przecież jest wojna na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie też coś tam się dzieje, no i oczywiście tutaj kraje basenu Morza Śródziemnego, także daje to wiele do myślenia i tutaj właśnie Unia powinna iść w kierunku konsolidacji i takiego głębokiego przemyślenia o sytuacji światowej, międzynarodowej. Także bardzo dziękuję za te dobre słowa, panie Władysławie.
3 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych 100 lat Lasów Państwowych. Naszym gościem pan Józef Kubica. Bardzo proszę, halon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławek mówi. Chciałem tutaj wspomnieć o historii. Wyrzymały takie rzeczy. Przecież historia lubi się powtarzać. To jest zawsze powiedziane. Przecież Niemcy, oni nie popuszczą nowi. A tym bardziej, że teraz taki rząd weszedł, a to jest rząd jak chorągiewka. Kiedyś ze wschodu, teraz ze zachodu i tak jak im pasuje, byle nie w Polsce rządzić. Byle nie rządzić dobrze, w Polsce rządzić tak, no byle nie rządzić dobrze do Polaków i no się przymilać albo Niemcom, albo na wschód. Szczęść Boże.
Co państwo w Mirze? Pozdrawiamy, panie rektorze.
No rzeczywiście tutaj słuszne słowa, coś w tym jest, no czyli generalnie tak do konkluzji, no naprawdę tutaj pan ma rację, no rzeczywiście dwa państwa dominują w całej Unii, no i tutaj zaczyna się problem, bo jeżeli dominacja idzie w dobrym kierunku, no to są oklaski, jeżeli dominacja idzie w kierunku jakiegoś szowinizmu, no to budzi zastanowienia. No a jeżeli dominacja miałaby doprowadzić do likwidacji państw członkowskich, no to już trzeba inne zupełnie działania podjąć. Także bardzo dziękuję za tą opinię.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam pozdrowić naszego gościa, pana dyrektora Lasów Państwowych, a także ojca prowadzącego i pana, który mnie połączył. Co na początku chciałabym powiedzieć, aha, nie przedstawiłam się, nazywam się Mirosława z Podlesia i pragnę na ręce pana dyrektora złożyć najszczersze podziękowania za gospodarowanie w polskich lasach państwowych w okresie ostatnich 100 lat. Życzę dalszych sukcesów w działalności i jeżeli będzie potrzeba, to wyjdziemy, nie tylko ja, na ulicę w obronie lasów, naszych lasów. Jeszcze chciałam nadmienić taką z przeszłości, bo jestem już emerytką, więc moja świętej pamięci babcia była, można tak powiedzieć, starą grzybiarą. Co roku chodziła i znajdowała bardzo dużo prawdziwków na grzybobranie. A tych... Halo?
Tak, słyszymy. Halo.
Tak? Bo myślałam, że się rozłączyło. I zawsze co roku to przynosiła ze 100 prawdziwków. Za jednym razem, jak weszła do lasu, dlatego, że znała miejsca, gdzie ten wysyp prawdziwków bywał. No niestety babci już od wielu, wielu lat nie ma i nie ma teraz kto chodzić po te grzyby. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. To, co państwo robicie, to naprawdę to tylko pozazdrościć, bo lasy państwowe są utrzymane w idealnym porządku, naprawdę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mirosławo, pozdrawiamy, Pani Dyrektorze.
Tak, Pani Mirosława, bardzo dziękuję. Poruszyła Pani bardzo ciekawy temat i poruszyła Pani, może nieświadomie, ale bardzo dobrze, grzybobranie, czyli ten narodowy sport Polaków, to jest wielka kultura zbierania grzybów. Przy okazji chciałbym tutaj wspomnieć, że nie wszędzie tak jest, jak u nas. U nas las stoi otworem, wręcz zapraszamy do korzystania z runa leśnego, z owoców runa leśnego, ze zbierania ziół czy grzybów. Nie ma z tego powodu żadnych opłat. No, wychodząc z założenia, że skoro tutaj las jest w pewnym sensie właścicielem lasu, społeczeństwo jest właścicielem lasu, więc nie może być inaczej, ale nie we wszystkich państwach tam jest. Warto wspomnieć, że przecież w niektórych krajach obowiązują opłaty i to dosyć wysokie. Są pewne ograniczenia zbierania na przykład do 5 kilogramów. W krajach niektórych tutaj zachodnich można grzyby zbierać, lecz nie wolno ich wynosić z lasu. Grożą kary do kilku tysięcy euro. Generalnie są też obostrzenia mające na celu w pewnych godzinach tylko zbieranie. Także nam Polakom nie mieści się w ogóle w głowie takie postępowanie. Tutaj lasy mamy otwarte i tutaj nawet zachęcamy, żeby obywatele korzystali. To jest coś pięknego. Te grzybobrania są fantastyczne. Jest to i rozrywka, i pewnego rodzaju sport. A przy okazji grzyby są też bardzo smaczne. Także jeszcze sezon trwa. W niektórych miejscach w naszym kraju są grzyby, także zapraszamy do grzybobrania. Dziękuję.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Lanta z Krakowa. Ja może zacznę od tego, co pan na końcu powiedział, że właśnie nie wszędzie można do lasu wejść, nie we wszystkich państwach. Właśnie niedawno na ten temat mówiono, że w Niemczech nie można do lasu wejść, a ja osobiście, jak byłam w Niemczech, to naokoło jeziora nie można było dostać się do jeziora, ponieważ wybrzeże całe było podzielone na prywatne działeczki, więc tak jest w Niemczech właśnie, że tylko jest dla wybrańców i oni chcą po prostu właśnie to samo nam tutaj zrobić. Natomiast chciałam powiedzieć również, że krótko przed pomysłem zabrania nam lasów były informacje w telewizji publicznej, w TVP Info, odnośnie sprzedaży polskich mebli w Stanach Zjednoczonych, że bardzo dobrze się sprzedają właśnie. Amerykanin wypowiadał się, ponieważ są bardzo porządnie zrobione i że zaczęły być po prostu doceniane i kupowane coraz w większej ilości. I właśnie krótko potem nastąpił właśnie pomysł, żeby nam odebrać kontrolę nad lasami, a później następny pomysł. Więc chciałam tutaj przede wszystkim od tego zacząć. Poza tym chciałam również powiedzieć, że podać taką informację, z której powinni Państwo skorzystać. Ponieważ kiedyś był nakręcony cykl w TVP Podróże historią i w odcinku i to pan Radosław Kotarski prowadził ten program. I był odcinek pod tytułem Polskie cuda natury. Ten odcinek został w 2017 roku nakręcony, bo to dość długo, no parę lat trwał ten cykl programów. I w 15 minucie 25 sekundzie tego odcinka jest o Białowieskim Parku Narodowym, Puszczy Białowieskiej. I tam później, paręnaście sekund później jest pokazana i opowieść właśnie o drewnianej bramie historycznej z napisem Park Narodowy, która oddziela razem z siatką rezerwat ścisły Puszczy Białowieskiej. gdzie nie ma ingerencji leśników. Jedynie co to właśnie są utrzymywane ścieżki, żeby było przejście. Natomiast cała reszta jest kompletnie dzika. I to było pokazane właśnie w tym odcinku, więc po prostu ten cały atak na Puszczę Białowieską i uniemożliwienie wycinania zaatakowanych drzew przez drukarza, kornika drukarza, no to już jest rzeczywiście no tutaj przekręt kompletny, dlatego że tutaj jest na tym filmie pokazana prawda. I proszę, bardzo bym prosiła, żeby Państwo skorzystali, jest obecnie na WOT TVP, tam można ten odcinek sobie znaleźć. Również na bramie jest napisane Białowieski Park Narodowy, ochronna rówka, obszar ochrony ścisłej. Następna tabliczka Dziedzictwo Ludzkości, UNESCO 1979 i też po angielsku napisane Rezerwat Biosfery, UNESCO 1977 i to również jest po angielsku.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie dyrektorze.
Oczywiście bardzo dziękuję pani Jolanto. Ja się bardzo cieszę, że słucha pani Radia Maryja o tak późnej porze. Cieszę się również z tego powodu, że coraz więcej młodych ludzi zajmuje głos w tej sprawie, że ta świadomość młodzieży w Polsce wzrasta i myślę, że to jest budujące. Natomiast sam temat puszczy, no już wiadomo, ile czasu, ile zdrowia poświęcił puszczy pan profesor Jan Szyszko. Tak jak mówię, no nie uzyskał tutaj aprobaty wśród naszego świata nauki również. To jest bardzo przykre. Jego koledzy naukowcy, no też troszeczkę niektórzy oczywiście inaczej podchodzili do tematu. Efektem zamiast podjąć działania naprawcze już w 2012 roku, no część puszczy uległa destrukcji, rozpadły się, mówię tutaj określeniem, leśników, drzewostany świerkowe, zamiast zacząć delikatnie przebudowę systematyczną, dziś mielibyśmy już inny obraz, wróciłyby drzewostany, no w tej chwili jest cmentarzysko, taki naprawdę obraz apokalipsy, powywracane, gnijące drzewa, bo tak to trzeba po imieniu nazwać, i emitujące dwutlenek węgla do atmosfery, bo tylko drewno przerobione, pozyskane, przerobione, zamyka węgiel w sobie, nie pozwala mu emitować do atmosfery i to jest jedyny sposób zatrzymania i to jest jedyna droga. Natomiast uwolnienie tutaj olbrzymich ilości setek ton dwutlenku węgla z takich właśnie obumierających, obumarłych drzewostanów, gnijących, no jest to, powiedzmy, taki obraz takiej katastrofy ekologicznej. Oczywiście ci pseudoekolodzy mówią zupełnie coś innego. To ma leżeć, to ma zgnić i powiedzmy za 100, za 200, za 300 lat może tam coś się wytworzy na tym terenie. No ja powtarzam, o ile wcześniej się to 10 razy nie spali.
Z panem Józefem Kubicą, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, rozmawiamy na temat stulecia Lasów Państwowych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryk ze Szczecina. Będę mówił dość syntetycznie, bo jeszcze pewnie będą inne telefony. Chciałem przede wszystkim serdecznie pogratulować wspaniałej, wzorcowej gospodarki panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom Lasów Państwowych. I nie jest to łatwa praca. Chodzi też o zachowanie naszych wspaniałych braci Polaków, bo idą do lasu i muszą zostawić opakowanie po napoju, kulturalnie jeszcze jeśli w śmietniku, który jest tam na parkingu, ale przecież ktoś te śmietniki musi opróżniać. Miałeś, człowieku, miejsce na zawartość razem z opakowaniem, zabierz to z powrotem do miasta, nie zostawiaj to. A jeszcze inni zagrzebują w ściółce, myśląc, że to się rozłoży. Inna sprawa to jeszcze szklane butelki. To wiadomo, o co chodzi. Druga rzecz to padają takie określenia ludzi, którzy kochają las i chodzą do tego lasu, nawet nie bezinteresownie, chodzi o te grzyby. Grzyby są w ogóle fenomenem biologii i zdrowia. No ale do rzeczy to oni te grzyby traktują na tej zasadzie, że niepotrzebny to można go po prostu uszkodzić, delikatnie mówiąc. Natomiast cała leśna struktura to jest uprawa, która ma okres zasiewu, ma okres wzrostu i ma okres swojej dojrzałości. Jeśli się to pozostawi dalej, to jest okres degeneracji, rozwoju szkodników. I ja zawsze zadaję takie pytanie na apel tych, którzy właśnie chodzą i narzekają, wycinają bez opamiętania lasy. Kto wycina? Gdzie wycina? Pokaż mi jeden kawałek wycięty, który leży odłogiem. Udowodniłem to wielu ludziom. Nie ma takich miejsc. I to jest zasługa tej wzorcowej gospodarki leśnej, polskiej. No i mam nadzieję, nie na 1000 lat, ale na zawsze. I tego życzę w moich życzeniach dla pana dyrektora, dla Radia Maryja, która te wspaniałe tematy podejmuje. Myślę, że nie będzie łatwo. Będą zakusy, będą różne podstępy, łącznie z tym, żeby sprzedać lasy państwowe, a zarobione pieniądze na przykład za utracone mienie oddać. Nie będę wypowiadał tych słów do końca. Kto się interesuje, to wie o co chodzi. Więc takie jakby zamydlenie oczu, żeby ukryć prawdziwy cel pod płaszczykiem właśnie jakichś roszczeń zgłaszanych co do utraconego mienia. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Henryku, pozdrawiamy, dziękujemy, Panie Dyrektorze.
Panie Henryku, bardzo dziękuję za te gratulacje i życzenia dla leśników. Oczywiście ja przyjmuję i przekazuję do 26 tysięcy prawie leśników pracujących w lasach państwowych. To jest wielkie podziękowanie i bardzo sobie to cenimy. Cenimy taki głos społeczny i bardzo się cieszymy, że społeczeństwo jest tu za nami, że widzi i potrafi docenić sens naszej pracy, bo to dobro wspólne. To jest wspólne dobro całego społeczeństwa i wszyscy, jak będziemy odpowiednio o to dbać, to myślę, że żadne jakieś obce złe siły, czy powiem więcej, moce, no nie przeszkodzą tutaj w tej budowie tego wspaniałego ekosystemu, jakim są tutaj w tym wypadku lasy państwowe.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Krzysztof z południa. No, ja nie słyszałem dokładnie poprzedniego telefonu, możliwe, że dotyczył tego samego, bo w polskim radio kiedyś słyszałem, że prezydent Komorowski podobno obiecał amerykańskim Żydom zapłacić za ich roszczenia właśnie polskimi lasami. To jest dosyć dziwne, bo przecież wszystko, co Żydzi stracili, polscy, których Niemcy wymordowali i zgodnie z prawem niemieckim przeszło na własność niemiecką. Wszystko stało się własnością niemiecką. Niemcy to wywieźli do Niemiec, część sprzedawali, mieszkania dzierżawili Polakom tutaj biedującym. Kiedy uciekali przed Armią Czerwoną, burzyli często te domy. Całą Warszawę zburzyli, łącznie z mieszkaniami, z domami żydowskimi. Także to jest dosyć dziwna operacja. Już chyba próbowano to zrobić za poprzednich rządów Platformy, ponieważ wtedy próbowano doprowadzić lasy do ruiny poprzez dodatkowe podatki, a potem wiadomo, jeśli lasy bankrutują, to sprzedamy je za symboliczną złotówkę. Nie wiem, jakie są plany Donalda Tuska obecnie, jakie są plany być może przyszłego prezydenta Hołowni, wylansowanego przez telewizję TVN, będącą własnością amerykańskich Żydów. jakie są plany ewentualnego prezydenta Trzaskowskiego, przez kiedyś finansowanego przez fundację znanego amerykańskiego miliardera żydowskiego pochodzenia. Wszystko to jest jakieś dziwne. Czy pan dyrektor zna plany tych, czy oni coś mówili, bo ja się tym za bardzo teraz nie mam czasu zajmować, tych ewentualnych przyszłych prezydentów, tych wszystkich polityków co do polskich lasów, które tam zdaje się zajmują kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych. No, powierzchnia państwa Izraela to jest zdaje się 20 około, czyli to jest kilka razy więcej. Pod tymi lasami są złoża węgla, miedzi, złota, srebra, uranu i pewnie jeszcze wielu innych surowców. Nie wiem jak to będzie, jeśli ten rząd będzie rządził, a już próbowali to zrobić. Co pan dyrektor o tym wszystkim sądzi? Dziękuję.
Dziękujemy panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Tutaj, jeżeli chodzi o te stricte polityczne rzeczy, nie chciałbym się wypowiadać, jestem politykiem, ale leśnym, więc te wszystkie aspekty, które pan porusza, jeżeli chodzi o lasy, no naprawdę będziemy musieli tutaj bardzo mocno działać w tym kierunku. Myślę, że jakiś kredyt zaufania każdemu rządowi się należy i jestem tutaj głęboko przekonany, że nowy rząd, który pewnie w niedługim czasie zostanie zaprzysiężony, no nie może działać na niekorzyść polskich lasów, polskiej ziemi, narodowi polskiemu. Także nie powinniśmy patrzeć na ten temat aż tak pesymistycznie.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, pozdrawiam gościa i pozdrawiam ojca. Dziwi mnie to w tych rozmowach niedokończonych na te tematy polityczne, kiedy wszyscy, którzy przeważnie, wszyscy, którzy biorą udział, chcą być w tej Unii. Dlaczego w tej Unii być? Uważacie państwo, że coś możecie zmienić? A co do tej pory zostało zmienione? Nic. I wszyscy mówią tylko, sam ojciec Rydzyk mówi, no jakie zagrożenia idą? No idą i co? I nie przyjdą i przyjdą. I kto co zrobi wtedy? I cały czas idą i nie widać odwrotu. Czy w bagnie będziemy dalej się peplać? To jest peplanie w tym bagnie. Powinniśmy wyjść z Unii, tak jak wyszła Anglia. A my się zabawiamy i co? Pokażemy, że my sobie poradzimy, czy my się postawimy. Nie widać tego, panowie, bo Unia miała takie założenia. Ja byłam w Łagiewnikach na Miłosierdziu Bożym przed wejściem do Unii. I były rozdawane ulotki. I właśnie tam było wypisane, jakie mają zamierzenia właśnie Unia. I to wszystko po latach jest konsekwentnie realizowane. I nieraz widzę, jak się te osoby, które właśnie w to samo mówią, wyłącza się. Nic państwo nie zrobicie. To były zamierzenia. I to są konsekwentnie realizowane. I już po tylu latach to widać. A teraz jeszcze będzie bardziej naocznie widać. Pozdrawiam ojca. A jeszcze chciałam zapytać przy okazji, coś nie słychać, co z tymi pieniędzmi, o których pan Szyszko mówił, że powinniśmy dostawać z Unii za pochłanianie dwutlenku węgla. To były duże pieniądze i nikt o tym nie słyszałam na antenie o tych pieniądzach. Tak więc nie wiem, dlaczego to jest przemilczane, dlaczego nikt tego tematu nie podnosi. To były bardzo duże pieniądze dla Polski. Kto się o to upomni? A po drugie, no, PiS przegrał wybory, można powiedzieć. No, nie ma się co liczyć. Aborcja mieli, większość mogli zdecydować. Obawiali się, że nie wygrają. No, nie ma się teraz co czuć rozczarowanym, jak tego nie zrobili. Mieli raz możliwość, drugi raz możliwość. No i tak się stało. Czy oni liczyli, że co? Że będą się zabawiać w takie rzeczy straszne i będą mogli liczyć na wygraną? No mnie to bardzo dziwi, że ktoś jest rozczarowany, że nie wygrali. No niestety, jak się Boga nie postawi na pierwsze miejsce, nie można czuć się, że będzie się miało błogosławieństwo Boże.
Dziękujemy pani Mario.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Panie doktorze, prosimy o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, odniesienie się również do telefonu pani Marii.
No to tak jak konsekwentnie, pani Mario, bardzo dziękuję za tą opinię taką naprawdę polską i zakorzenioną głęboko w chrześcijaństwie. No, jeżeli tutaj chodzi o ten temat dotyczący uznania, podejrzewam, że pani miała na myśli jednostki dwutlenku węgla, tak zwany gospodarstw węglowych, ale to jest na razie przez Unię Europejską, przez Komisję nieuznawane. Do tej pory nie mamy certyfikatu na właśnie te jednostki, żebyśmy mogli handlować właśnie tymi naszymi jednostkami dwutlenku węgla. Czyli ta cała koncepcja gospodarstw węglowych, tak mocno rozpropagowana przez świętej pamięci pana profesora, no na razie nie znała tutaj w niektórych gremiach uznania, jeżeli chodzi o Komisję Europejską.
Panie dyrektorze, 1924-2024, 100 lat dla Lasów Państwowych, słowo podsumowania.
Ojcze redaktorze, bardzo ważne dla nas, chyba najważniejsze, spokojna praca, perspektywa, stabilność, tego oczekują leśnicy. Tego leśnicy oczekują od nowego rządu, który ma być niedługo zaprzysiężony, jakiegoś działania właśnie w kierunku tej rzeczywistej ochrony przyrody, ochrony lasów, ziemi, bo to są najważniejsze priorytety. O tym mówią Polacy. Polacy się bardzo martwią tymi niektórymi zakusami. I bardzo byśmy chcieli, żeby te postulaty, które zresztą tutaj postuluje społeczeństwo, jest zgodne w tym kierunku, żeby gdzieś nie wylało się to, żeby ktoś o tym nie zapomniał, żeby czujność rządu w tym kierunku była szczególnie nasilona. Przecież słyszymy opinie bardzo wielu ludzi, one się powtarzają. Wielka troska Polaków o majątek, o suwerenność ojczyzny. Temat bardzo trudny. Niestety proponowana jakaś tutaj fuzja z ideologami, z ideologią, no można użyć tu określenia, no, obcą, bardzo ultralewicową, no, w przypadku spotkania się tutaj z naszym społeczeństwem chrześcijańskim, wierzącym, katolickim, no nie wróży nic dobrego, także oczywiście musimy współistnieć, bo my nie mamy prawa narzucać innym państwom jakiegoś porządku, czy prawnego, czy religijnego, natomiast wymagamy również poszanowania naszych wartości, które są dla nas najważniejsze. Bardzo tutaj martwimy się w kwestii właśnie podejścia tematów do lasów, no bo przecież to jest tutaj moje podwórko. Mam taką nadzieję, że tutaj jakieś likwidacja lasów państwowych nie nastąpi. Tematy bardzo trudne, trzeba rozmawiać, no i przede wszystkim nasz rząd musi to zrozumieć. Tutaj mamy naprawdę bardzo porządnych ludzi. Tutaj widzę głęboką taką refleksję, która już następuje w szeregach PSL-u, środowiska bardzo blisko związanego ze wsią, z lasami. Myślę, że ta refleksja nastąpi, gdyby działania zmierzały w bardzo złym kierunku, w kierunku powiedzmy tutaj podporządkowania sobie, zarządzania lasami, polską ziemią. No to nie można dopuścić i myślę, że będziemy kończyli ten program, ojcze redaktorze, mimo wszystko jednak w bardzo optymistycznym nastroju. Myślę, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję radiosłuchaczom. Szczęść Boże. Dasz Bór,
Bóg zapłać. Pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych, naszym gościem. Panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie, za również wszelkie dobro, które dokonuje się w Lasach Państwowych. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dla tych lasów na co dzień posługują.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych.